Marcin Bikło, dzień dobry. To jest salon dziennikarski w TVP Info, wspólna audycja tygodnika Idziemy, portalu w polityce.pl i Telewizji Polskiej. Szanowni Państwo, przedstawię moich gości. Aleksandra Rybińska, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Dzień dobry.
Wojciech Surmacz, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry, kłaniam się.
Krzysztof Ziemiec, Telewizja Polska.
Dzień dobry.
I ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże. Szanowni Państwo, to miał nie być pierwszy punkt naszego programu, ale w związku z doniesieniami z Bliskiego Wschodu zaczynamy od informacji, że Iran przyznaje się do tego, że zestrzelił ukraiński samolot. Pytanie jest w zasadzie proste, ale jednocześnie bardzo skomplikowane. Czy będzie wojna, czy to będzie jednak prowadziło do jakiejś eskalacji spraw na Bliskim Wschodzie, szczególnie eskalacji między Stanami Zjednoczonymi i Iranem?
Ale kwestia samolotu, czy...
Kwestia samolotu również, bo to jest jakby informacja, która mówię, prosta i nieskomplikowana, ale gdzieś podana z takiego punktu bardzo zapalnego na świecie w tym momencie.
Nie, nie będzie. To znaczy Iran przyznał się do zestrzelenia tego samolotu, ponieważ nie miał już innego wyboru. To znaczy po pierwsze presja rosła
przez ostatnie... I tak by wyszło, tak?
I tak by wyszło. To znaczy eksperci Boeinga, nie wiem, czy już dojechali do Iranu, ale byli już w drodze i bardzo szybko by się okazało, że to nie był wypadek i nie była to awaria silników, bo to chyba awaria silników po wraku łatwo odróżnić od trafienia rakietą, więc myślę, że ziemia, czy co oni tam odstrzelili, czy jakąś przeciwlotniczą. W związku z tym szybko by wyszło na jaw, więc oni po prostu przyznali się, bo musieli. Czyli to jest na pewno będzie jakiś rodzaj procesu, ktoś zostanie wskazany jako winny. Nie znaczy to, że to będzie osoba rzeczywiście winna, ale odbędzie się jakiś pokazowy proces, gdzie ktoś, kto rzekomo nacisnął na guzik, zostanie postawiony w stan oskarżenia, zostanie skazany na jakąś tam karę i zostaną wypłacone odszkodowania, bo to już o tym już mówią irańskie władze, że będą odszkodowania oczywiście i myślę, że na tym ta sprawa się zakończy. No Iran i tak ma nie najlepsze relacje z większością krajów Zachodu. Myślę, że z Ukrainą też pewnie one nie są najlepsze. Iran jest w relatywnej izolacji, więc tutaj nie widzę jakiejś możliwości znacznego pogorszenia się od tego, jak i tak już jest nie najlepiej. Natomiast sprawa konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi to jest rzecz, ja bym traktowała to oddzielnie jednak od kwestii samolotu. Mhm. I tutaj widzieliśmy bardzo jasno, że Iran jednak próbuje deeskalować tę sytuację. Po pierwsze, stosunek sił jest jednak na niekorzyść Iranu. Iran to nie Stany Zjednoczone, to jest jednak światowy hegemon. Wszyscy mają tego świadomość. Zostało to wszystko propagandowo rozegrane na użytek wewnętrzny, czyli dokonaliśmy odwetu, zabiliśmy ileś tam Amerykanów, zniszczyliśmy ich sprzęt wojskowy, ich bazy. To zostało pokazane Irańczykom w irańskiej telewizji państwowej. No i tym samym Iran uznał tę sprawę za zakończoną, czyli odwet za śmierć generała Sulejmaniego. I myślę, że tutaj została pewna czerwona linia wskazana przez USA, że ta ekspansja Iranu jednak w regionie, w Syrii, w Libanie, w Iraku, że są pewne granice, które nie należy przekroczyć i zobaczymy, jak to się rozwinie w najbliższym czasie, bo Iran dostał takie ostrzeżenie, można powiedzieć, i nie stać go na wojnę otwartą ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu nie ma na to ani sił militarnych, ani nie ma tak naprawdę sojuszników, oprócz Rosji. Rosja na pewno na otwartą konfrontację z USA nie pójdzie, więc na tym mniej więcej to się kończy.
Jeszcze gdzieś Chiny są w grze. Za chwileczkę wrócimy do tych komentarzy o relacjach Stany Zjednoczone-Iran. Pozdrawiamy przy okazji w salonie dziennikarskim słuchaczy Radia Warszawa, to także współtwórca tego magazynu. I zobaczmy materiał o relacjach Stany Zjednoczone-Iran w tym momencie.
Amerykańska akcja, w której zginął m.in. generał Qasem Sulejmani, i irańska reakcja, w której nikt nie ucierpiał. Wiele wskazuje na to, że kolejnego kroku w tym konflikcie na razie nie będzie. Donald Trump nie chce na ten atak rakietowy odpowiadać siłą.
Fakt, że mamy tak wspaniałą armię i wyposażenie, nie oznacza, że musimy z tego skorzystać. Nie chcemy z tego skorzystać.
Do deeskalacji konfliktu na linii Waszyngton-Teheran dąży niemal cały świat.
Dążymy do tego, żeby nastąpiła deeskalacja, żeby utrzymać możliwie cały czas warunki pokoju, stabilności.
Polski minister obrony jest cały czas w kontakcie z polskimi żołnierzami stacjonującymi w ostrzelanych przez Iran bazach w Iraku.
Ich życie powoli wraca do normy, bo to oczywiście jest pewien proces,
Ale dzisiejsza informacja wiąże się z tym, że zostały rozpoczęte przygotowania do powrotu, do wykonywania zadań, do których zostali żołnierze powołani.
We wtorek prezydent zwołał Radę Gabinetową w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Spotkał się z przedstawicielami rządu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W Sejmie obradowały komisje do spraw służb specjalnych i obrony narodowej.
Deeskalacja to jest to słowo, które jest ostatnio najczęściej używane i chyba rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że ten konflikt amerykańsko-irański jest w fazie końcowej. Krzysztof Ziemiec, jak ta sprawa wygląda dla polskich żołnierzy? No bo tutaj jest pytanie o polskie jednostki, które tam w tych bazach w Iraku są.
No to ja postawię, chociaż może nie powinienem, bo jako drugi, kropkę nad i. Dosłownie przed godziną rozmawiałem z ministrem obrony narodowej. On po pierwsze zapewnił, że polscy żołnierze są bezpieczni. Ich życiu, zdrowiu, niebezpieczeństwu nic nie zagraża. To po pierwsze, a po drugie, jeśli pytał pan o tą deeskalację, też minister uważa, że po tym, że Iran uderzył się w piersi, przyznał do błędu, ta sprawa będzie deeskalowała, że to jest taki moment, kiedy rzeczywiście już wszystko będzie wracało do normy, choć oczywiście wiemy, jak tu żyjemy i jesteśmy, że konflikt na Bliskim Wschodzie pewnie się szybko nie skończy, ale dziś chyba nikomu na tym nie zależy. Myślę, że też Donald Trump, biorąc pod uwagę, że ma rok wyborczy, chyba nie zależy mu na tym, żeby pchać się w konflikt, który byłby długi i być może nie do wygrania. Zyskał ostatnio w notowaniach, więc myślę tą taką swoją decyzją bardzo, bardzo męską, może tak to trzeba powiedzieć, bardzo drastyczną. I chyba to mu wystarczy, więc myślę, że nie będzie próbował eskalować całej sytuacji. A nasi żołnierze są tam. Przypomnę, że to jest nieduża grupa, więc chyba też nie ma powodu do obaw. No minister wie, myślę, lepiej niż my wszyscy tutaj. Ma swoje służby.
I zapewnia, że wszystko jest w porządku. Ksiądz Henryk Zieliński, co to znaczy, że sytuacja wraca do normy tam w tamtym regionie, na Bliskim Wschodzie?
Sytuacja wraca do normy. Oczywiście. Zgadzam się co do tego, że ani prezydentowi Trumpowi nie zależy w tej chwili na konflikcie ze względu na listopadowe wybory prezydenckie. I gdyby nagle amerykańscy żołnierze zaczęli wracać w foliowych workach, choćby w niewielkiej ilości, to w tym momencie może to zaważyć na wyniku wyborów. Nie zależy również na Iranowi, na konflikcie. Iran gra na czas, on w tej chwili nie jest jeszcze przygotowany. Jeżeli nawet myślałby o posiadaniu broni atomowej, to potrzebuje na to czasu, żeby tę broń atomową wyprodukować bądź zakupić. Natomiast ja się boję jednego w tym wszystkim. Mianowicie cały czas mam w głowie przemówienie Benjamina Netanyahu z 6 marca 1918 roku w Stanach Zjednoczonych, w IPAS. Można to przemówienie odsłuchać w 2018 roku, kiedy on powiedział, że musimy zatrzymać Irak, zatrzymamy Irak. I w tej chwili Izrael doskonale wie, że tak proizraelskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych jak Donald Trump nie ma i nie wiadomo, czy będzie. To zależy od tego, jaki będzie wynik wyborów, bo przypomnijmy, że Barack Obama potrafił nawet zgodzić się na to, żeby ONZ potępiło tam pewne postępowanie Izraela, co w przypadku Donalda Trumpa jest absolutnie prezydentem proizraelskim. Więc może być tak, że ze względu na uciekający czas, bo wiadomo, że Iran zagroził dalszym wzbogacaniem uranu, wobec tego no, szczególnie Izrael może się tutaj czuć zagrożony brakiem ostatecznego rozwiązania w kwestii Iranu. I ja boję się pewnych prowokacji po prostu, nie? Natomiast zgadzam się co do tego, że tutaj Iran, to na pewno było pomyłkowe, bo jaki mieli sens, żeby zestrzelić ukraiński samolot pasażerski? Błędem największych Irańczyków było to, że spodziewając się po ataku rakietowym odwetu ze strony Stanów Zjednoczonych, nie zamknęli przestrzeni powietrznej od swoim krajem, pozwolili cywilnym samolotom w tym momencie.
Tu trzeba pochwalić władze lotu, bo lot natychmiast ogłosił, że zawiesza przeloty naszych samolotów nad przestrzenią Iranu.
Bardzo, bardzo kosztowna, ponad 170 ofiar. Panie redaktorze, zwrócę się do Wojciecha Surmacza. Chyba warunkiem tego, że ten konflikt zostaje przerwany, no jest jednak to, że żaden amerykański żołnierz nie zginął, bo podejrzewam, że gdyby była choćby jedna ofiara po tej stronie, to Donald Trump by nie odpuścił.
To na pewno. No, na to też wskazuje postawa Donalda Trumpa od samego początku. Taki stoicki spokój i w zasadzie zimne wyrachowanie w komunikacji tego całego konfliktu. Ja bym tutaj też przychylił się trochę do tego, co powiedział ksiądz. Myślę, że nie należy bagatelizować roli Izraela w ogóle w tym całym konflikcie i też jakby likwidacji generała Sulejmana. bo to przypomina tak do żywego akcję Mossadu. Na pewno nie była to jakby akcja jednostek Mossadu. Na pewno było to skoordynowane z działaniami armii amerykańskiej, ale no widać tutaj tak naprawdę czuć na odległość ten taki izraelski sznyt przy tej akcji. Także tutaj rzeczywiście należy zwrócić uwagę na taką pozycję Izraela na arenie międzynarodowej, na globalnej arenie, no do czego pewnie dzisiaj jeszcze wrócimy, tak? Ale to jest element bardzo takiej subtelnej gry wielu państw dzisiaj i Iran musi się liczyć z Izraelem również w tym konflikcie.
Rzeczywiście o sprawach międzynarodowych jeszcze dziś w salonie dziennikarskim będzie, ale teraz przejdziemy do spraw krajowych, bo oto mamy w Polsce gości. Jedni mówią, że to bardzo ważne jednostki, z którymi można konsultować polskie prawo, inni mówią, że to turyści. Komisja Wenecka w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu. Popatrzmy.
Drugi, ostatni dzień wizyty Komisji Weneckiej. Temat rozmów: ustawa sądowa. Swoje stanowisko przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich.
Ustawa nie powinna być przyjęta, ponieważ zagraża niezależności sądownictwa.
Podobnymi konkluzjami zakończyła się wizyta w Sądzie Najwyższym. Doszło też do spotkania z członkami KRS.
Jesteśmy zadowoleni. Myślę, że członkowie Komisji Weneckiej również z tego spotkania.
Rząd nie spotkał się z komisją. Uznanie delegacji za oficjalną byłoby naruszeniem polskiej konstytucji, tłumaczył wiceminister sprawiedliwości w liście otwartym. Resort zaprosił delegację do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Jest ona miejscem symbolicznym, w którym można zobaczyć ślady okrucieństwa komunistycznego wymiaru sprawiedliwości i skutki braku rozliczenia sędziów z tego okresu.
Na lekcję historii nikt nie przybył. Komisja Wenecka przyjechała do Polski na zaproszenie marszałka Senatu. Mimo trwającej jeszcze wizyty, komisarz praw człowieka Rady Europy już przygotowała negatywną opinię do projektu.
Trudno nie odnieść wrażenia, że działania komisji, delegacji Komisji Weneckiej są działaniami pozornymi.
Chyba to już tak będzie w polskiej polityce, że jeżeli opozycja kogoś zaprasza, to będą to turyści dla strony rządowej i odwrotnie też tak chyba będzie. Krzysztof Ziemiec, jak traktować tę wizytę Komisji Weneckiej? Jak traktować to, co robi w tej chwili marszałek Senatu? Bo to chyba trzeba od tej strony na to patrzeć.
Pan sam jakby trochę odpowiedział na to pytanie. Ja myślę, że gdybyśmy nie byli w fazie tak ostrego konfliktu między opozycją a obozem rządowym, gdyby wszystko nie było tak mocno upolitycznione, to pewnie komentatorzy gdzieś by to zauważyli, ale w przestrzeni publicznej nie dyskutowalibyśmy o obecności Komisji Weneckiej. Tak jak dyskutujemy o tym od dwóch dni. Myślę sobie...
To jest taki straszak jakiś, ta Komisja Wenecka, bo jakby tutaj to, żeby potwierdzić naszą rację, tak? Najbardziej rację.
Gdybym nie słyszał w przestrzeni publicznej wypowiedzi wielu polityków opozycyjnych, którzy tu sobie nawet te cytaty wynotowałem o tych ustawach, eliminuje niezawisłość, grozi wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, czy narusza prawo do niezależnego sądu. Gdyby te opinie wcześniej nie padały w przestrzeni publicznej, to bym pomyślał sobie, że Komisja Wenecka rzeczywiście przyjechała po to, żeby przedyskutować pewne sprawy, zawiłości prawne, zdobyć jakąś wiedzę, nabrać przekonania, że coś jest dobre albo złe. Tymczasem ja mam wrażenie, że wszystkie karty zostały już dawno rozdane, że ta komisja to był trochę teatr polityczny. Ja rozumiem opozycję, że chciała to wykorzystać. Na tym pewnie każdy z nas by postąpił podobnie. Natomiast mam wrażenie, że to już jest tylko teatr polityczny, że ta ich obecność nie ma większego znaczenia. Bardzo też ciekawe były słowa jednego z członków delegacji, który powiedział, że chciałby się spotkać z jakimś prawnikiem, żeby z kimś porozmawiać na ten temat. To są słowa z czwartku. Nie wiem, czy doszło do takiego spotkania, ale boję się, że nie, bo nawet sędziowie z tej Izby Dyscyplinarnej byli gotowi spotkać się z komisją, ale komisja chyba na to nie miała czasu albo nie chciała, więc ja mam wrażenie, że to był taki wyjazd chyba przestrzelony. Jeśli jeszcze pojawia się opinia, dzień wcześniej, tak, pani komisarz tutaj cytowana w tym materiale, no to wszystko na to wskazuje, że to jest jednak teatr polityczny wykorzystywany na potrzeby tu i teraz, a nie na to, żeby rzeczywiście gdzieś tam nabrać przekonanie, jaka ta ustawa jest dobra albo jaka jest zła. I myślę też, że dzisiaj to jest taki moment, kiedy chyba Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego marszu, który też dzisiaj ma przejść przez Warszawę, marszu Tysiąca Tug, zobaczymy, jaki on będzie liczny, kto w nim wystąpi, kto będzie brał udział. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość tym razem chyba się nie wycofa i te ustawy zostaną przyjęte w tej wersji, w jakiej zostały.
Z jednej strony ustawa kagańcowa, z drugiej strony ustawa dyscyplinująca. Jak marszałek Senatu, czy dobrze się w tym wszystkim porusza, bo stał się ten Senat takim szańcem opozycji w tym momencie?
Tak, stał się szańcem opozycji. Opozycji, która przez cztery minione lata opowiadała o śmierci demokracji w Polsce i nagle zdobyła większość w Senacie, tak, w takiej martwej demokracji. Znaczy, dla mnie to jest jakaś kompletna, nie wiem jak to nazwać, paradoks taki trochę, bo z jednej strony marszałek jest zwycięzcą demokracji, tak, pokazuje, że demokracja w Polsce kwitnie tak naprawdę i wszystko jest okej. Z drugiej strony łamie konstytucję, której broni, tak? No bo w zasadzie nie miał uprawnień do tego, żeby wezwać Komisję Wenecką, która skądinąd jest ciałem poważnym i powinniśmy traktować te instytucje poważnie. Natomiast to jak się zachowuje tutaj i w jakim celu przybywa.
Każda instytucja jest na tyle poważna, na ile się zachowuje, tak? No jak można podsumować jej działanie, prawda?
To prawda. Natomiast myślę, że nawet w ramach takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości, skoro ci ludzie zostali zaproszeni do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, to powinni zobaczyć to miejsce, bo to jest wszechmiar dla nich bardzo cenne doświadczenie byłoby.
Dla każdego, tam, choć w tym przypadku to był taki chyba przytyk.
Tak, tylko też nie traktowałbym tego jako taką wycieczkę turystyczną. Jeśli ktokolwiek choć raz był na Rakowieckiej, to wie, że
to nie jest rozrywka.
Ja na moment się wtrącę, bo ja nie wiem, czy komisja nie złamała swojego statutu, bo tutaj mam przed sobą dokument, który wczoraj opublikował wiceminister sprawiedliwości, gdzie przypomina, że statut Komisji Weneckiej polega na tym, że do podmiotów uprawnionych do zaproszenia należą Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Sekretarz Generalny, Państwo, Organizacje Międzynarodowe lub organ uczestniczący w pracach Komisji. Marszałka Senatu, ani Senatu tutaj nie ma. Czy ta Komisja nie złamała swojego regulaminu.
Marszałek Senatu gdzieś swoje kompetencje wylicza i pośród nich pokazuje kontakty z różnymi organizacjami na świecie i tutaj pewnie tym się broni.
Ale myślę, że ma do tego prywatnie prawo, tak? Żeby zapraszać kogokolwiek chce i dyskutować. Natomiast myślę, że...
Pytamy oczywiście o te intencje i o alternatywny MSZ, który się gdzieś stworzył w Senacie, bo tak jest nazywane to, co robi marszałek Grodzki, Aleksandra Rybińska.
Myślę, że marszałek Grodzki usiłuje odwrócić uwagę przede wszystkim od swoich problemów, czyli od oskarżeń o przyjmowanie łapówek. Stąd się bardzo mocno się uaktywnił i przykrywa to wszystko bardzo różnymi aktywnościami, różną działalnością, między innymi właśnie zapraszaniem Komisji Weneckiej. Ja też nie jestem pewna, czy tak należy aż tak poważnie traktować organ, który z góry ma już ustaloną opinię na temat reform sądownictwa w Polsce. Bo w zasadzie od samego początku widzieliśmy, no bo to już ta Komisja Wenecka przyjeżdżała wiele razy. W zasadzie nic nie była gotowa zmienić w swoich opiniach. Mimo spotkań właśnie z przedstawicielami rządu, to bardzo niewiele wpłynęło na poglądy już ustalone. Więc oni przyjeżdżają, to jest taki cyrk. Przyjeżdżają, rozmawiają, wyjeżdżają, nic się nie zmienia. Opinia jest ta sama, reforma jest zła. W związku z tym jest to niepoważne. Jeżeli to traktować taki organ poważnie, no to powinny...
Kompetencje zagraniczne marszałka Senatu, bo wiadomo, że on też jest odpowiedzialny za jakieś tam kontakty na przykład z Polonią, czyli z Polakami.
To może zaprosi przedstawicieli Polonii. Mieliśmy spotkania z ambasadorami różnych państw, tym ambasadorem Rosji. Były takie działania, które ja nie wiem, czy pan marszałek Grodzki myśli, że on, bo tam były w tych spotkaniach takie tematy, bo te tematy to były naprawdę właśnie konflikt na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy pan marszałek Grodzki uwierzył, że on jest w stanie wspólnie z ambasadorem Rosji tak na ad hoc rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli tak, no to...
stała się taka, że gdzieś go wypchnęła do tej roli, w której jest, czyli takiego właśnie dowódcy, tego szańca opozycji. Jeszcze księdza Zielińskiego zapytam, bo tak naprawdę ginie nam w tym wszystkim idea, czy istota tej sprawy, czyli reformy sądowe, bo ciągle nie mamy takiego przeświadczenia, że idąc do sądu idziemy po sprawiedliwość i tam się jej możemy spodziewać.
Nie mamy takiego przekonania. Ja akurat tydzień temu, rozmawiałem z profesorem Kazimierzem Dadakiem, który wykłada w Stanach Zjednoczonych, był gościem zresztą tego programu, właśnie na temat reformy sądownictwa. I chodzi o to, że on pokazywał, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mówimy o trójpodziale władzy, to każda z tych władz jest jednak pod demokratyczną kontrolą. Natomiast u nas problem polega na tym, że wymiar sprawiedliwości, to znaczy wymiar sprawiedliwości, sądownictwo jest poza demokratyczną kontrolą, że tak naprawdę dotąd było tak, że sędziowie mianowali się sami, a prezydent mógł tylko potwierdzić dokonany przez nich wybór. A więc jest to układ, który jest układem samonamnażającym się, mówiąc już językiem biologicznym, który jest mi trochę bliski, na pożywce właśnie tej, którą należało zobaczyć w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Więc tu mamy problem. Natomiast drugi problem to rzeczywiście jest taki, że funkcja marszałka Senatu jest najwyższą funkcją w państwie, jaką opozycji udało się zdobyć, takim najważniejszym dla nich przyczółkiem. Jest próba tworzenia alternatywnego ośrodka władzy, żeby nie powiedzieć, że tworzenia pewnego rokoszu w państwie. Chyba to tak należałoby nazwać. I wszelkie okazje do tego, żeby ten rokosz wzniecać, są wykorzystywane.
A ta jazda za granicę, no bo to jest jakbyś tak upraszczana sprawa, że Targowica, no bo idziemy, wynosimy polskie sprawy za granicę. Czy to jest taka uczciwa ocena, czy tak prosta może być ocena tego, co robi marszałek Senatu na przykład?
To pytanie do księdza?
No, do wszystkich państwa.
Czy ja myślę tak, dopóki to nie jest rokoszem, to jest to jak najbardziej uprawomocnione.
A jesteśmy gdzieś blisko tego rokoszu?
Momentami może tak. Spójrzmy tak trochę z góry, politologicznie. No, każda opozycja, gdyby miała taką szansę, to by ją wykorzystała. Tak? Mając marszałka Senatu bardzo ważnej izby, wykorzystałaby ją do tego, żeby pokazać swoją siłę, zewrzeć te szeregi, bo to jest komunikat, umówmy się też dla wyborców.
Dobrze, to zapytam. Czy przewodniczący francuskiego Senatu jeździ do Brukseli z ustawami? Zapytam, tak po prostu. Czy z projektami ustaw? Czy przewodniczący Bundesratu w Niemczech jeździ z projektami ustaw?
Nie, nie musi, tak.
Nie, no nie musi. No, pan marszałek Grodzki też nie musi. To
ale
jest...
może.
Ale może, tylko że ale
może
tego nie robi.
Może więc... wygłosić orędzie, może też zbudować telewizję wokół Senatu. Czyli to naprawdę się robi jakiś taki ośrodek, który ma stworzyć pewnie wyłom w tym
ale
bloku
tu jednak odstajemy troszeczkę od
no tak
zwanej unijnej średniej.
Groteskę, tak?
Jednak, to... No to jest groteskowe, to jest groteskowe. To już za
ostatnio
grotesk.
Wszyscy się ucieszyliśmy, bo marszałek Senatu zapowiedział, że jednak kolejnego orędzia nie będzie w najbliższym czasie, tak więc to jest jakaś
ale też powiedział, ulga. Że powoła specjalną komisję taką, prawda, która będzie badała konstytucyjność kolejnych ustaw, które będą trafiały do Senatu. Więc rzeczywiście ambicje polityczne ma ogromne.
Alternatywny Trybunał Konstytucyjny, no, coś... nam się kroi.
No ale od tego chyba jest Senat, żeby najpierw się zastanowić
nad... Ja to troszkę z uśmiechem, natomiast myślę, że no... Z punktu widzenia opozycji wykorzystywanie tych możliwości jest jak najbardziej racjonalne. Popatrzmy też, że Platforma w sondażach mocno ostatnio jakoś, może nie mocno, ale wyraźnie traci na rzecz lewicy, więc chcąc być cały czas hegemonem na opozycji, no Platforma musi zaznaczyć swoją obecność, żeby nie stracić na korzyść lewicy, która myślę, że będzie w sondażach rosła. Więc jest to zrozumiałe, tak? Pytanie, tak jak powiedział ksiądz, czy z punktu widzenia interesów państwa jest to racjonalne, czy nie? To już jest zupełnie inne pytanie. Wracając do tej reformy sądowej, to ja myślę, że też bardzo ważne jest przekonanie takiego przeciętnego Polaka, czy te reformy, które do tej pory były, coś zmieniły w jego życiu, czy nie. I tu myślę, że przeciętny obywatel, który ma jakieś swoje sprawy w sądzie, może powiedzieć z czystym sumieniem, że chyba niewiele, bo sprawy wcale nie są krócej załatwiane. Podobno nawet według sądu.
I pójdzie pewnie do rządzącej partii z tymi pretensjami i usłyszy, no nie udało nam się domknąć tego,
no, bo
tego,
ta zła opozycja blokowała naszą ustawę. I pewnie gdzieś prawda leży i tu. Natomiast z punktu widzenia takiego no, zwykłego Kowalskiego, chociaż nie lubię tego określenia, dużo jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o reformę sądownictwa.
Mhm. Szanowni Państwo, pozdrawiamy serdecznie stacje radiowe, które transmitują i retransmitują Salon Dziennikarski. To jest Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz i Radio Via w Rzeszowie. Bardzo się cieszymy, że słuchacze tych rozgłośni są z nami. I przechodzimy do takiego tematu trochę krajowego, a trochę jednak niekrajowego, czyli prezydent Duda, który nie jedzie do Jerozolimy, ponieważ organizatorzy tych alternatywnych obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz zdecydowali, że polski prezydent w Jerozolimie głosu nie zabierze.
Spośród ponad 30 światowych liderów w Yad Vashem przemówią przywódcy Rosji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Polski prezydent nie dostał głosu, więc do Jerozolimy nie jedzie.
Zdecydowano, że w tym międzynarodowym wydarzeniu z braku czasu przemawiać będzie 5 osób z zagranicy, przedstawicieli państw alianckich.
Oprócz Yad Vashem organizatorem Forum Holokaustu jest Europejski Kongres Żydów. Na jego czele stoi rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia, właściciel chemicznego Potentata, Kronu, Wiaczesław Moshe Kantor. W przeszłości próbował w Polsce przejąć m.in. zakłady azotowe w Tarnowie.
Powiem coś niedelikatnie i niech mi wybaczą. Niech mi nie wybaczą. Tą konferencję zorganizował pan, że się nazywa Kantor. Przepraszam, on to zorganizował jak Kantor. Handel z historią. Tego się nie robi.
Nie jest tajemnicą, że oligarcha ma bardzo dobre relacje z Władimirem Putinem. Ostatnie działania Kantora niektórzy wiążą wprost z polityką rosyjskiego prezydenta, który próbował przekonać świat, że Polska kolaborowała z Hitlerem.
To jasne, że znowu mamy do czynienia z rosyjską propagandą, z rosyjskimi plotkami i jest mi przykro, że Yad Vashem do tego dopuściło. W pełni popieram prezydenta Dudę i jego decyzję o odmowie wyjazdu do Izraela.
Europejski Kongres Żydów to jest ta instytucja, która wspólnie z Yad Vashem organizuje te obchody w Izraelu. I pytanie do Wojciecha Surmacza, bo wydaje się, że Wiaczesław Kantor to jest środek i tutaj centrum, jądro tego problemu, z którym napotkała się polska dyplomacja.
Na to wygląda, tak, no bo jest on głównym organizatorem tego całego przedsięwzięcia w Yad Vashem. 546 obecnie, sprawdzam, w rankingu światowym Forbesa, z majątkiem szacowanym na 4 miliardy dolarów. W 2014 roku, gdy zamierzał, znaczy był bliski przejęcia polskiej chemii, miał 2 miliardy dolarów. Więc w ciągu 5 lat podwoił majątek. To należy powiedzieć, że skuteczny, tak?
Człowiek sukcesu.
Człowiek sukcesu. Przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów z Polską tak naprawdę związany od wielu lat. W 2005 roku, teraz sprawdzę dokładnie, czym został odznaczony, jakim odznaczeniem państwowym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Został odznaczony, szanowni państwo, już momencik.
Tak naprawdę no ważne dobra. Jest to, że przez Aleksandra Kwaśniewskiego.
Wysokim odznaczeniem, tak. W 2005 roku został odznaczony za to, że umożliwił, znaczy przekonał Władimira Putina do tego, żeby przyjechał do Auschwitz na jedną z rocznic jakby wyzwolenia obozu niemieckiego, obozu zagłady. No postać, tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo blisko związana z Polską od wielu lat.
A co to będzie, to co się wydarzy w Jerozolimie? Czy tak jak Szewa Weiss mówi, to będzie taki sklepik z historią? Pohandlujemy trochę tu, trochę tu?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że warto też, znaczy z polskiego punktu widzenia to nie jest dobre wydarzenie. Jest to wydarzenie robione pod, moim zdaniem, pod Władimira Putina. Tak? I teraz jeśli byśmy sobie poczytali trochę, pooglądali, posłuchali rosyjskich mediów, no to tam jest wielkie peany na temat Putina i jest jedna rzecz, która naprawdę go zabolała. To jest rotmistrz Pilecki. Tak, to jest postać, która została patronem jakby ofiar komunizmu i faszyzmu. I to strasznie zabolało Putina. Ta rezolucja Parlamentu Europejskiego tak bardzo go zabolała, bo on, budując swoją nową Rosję od wielu lat, tak jakby on ją buduje na fundamentach Związku Radzieckiego, który wyzwolił Europę od faszyzmu. Jakby nie uznaje komunizmu za coś złego. Tak w dużym uproszczeniu.
Wyzwolenie jednak, tak?
Jednak wyzwolenie, no, tak, jednak wyzwolenie, tak. Z perspektywy ich to jest, to był system, który uwolnił Europę od faszyzmu i to wszystko. I tutaj stawiają kropkę. Natomiast nagle okazuje się w dosyć oficjalny sposób, i to jest sukces polskiej dyplomacji, tak, i to jest sukces Polski, że rotmistrz Pilecki staje się symbolem, Polska staje się symbolem walki nie tylko z faszyzmem, ale również z komunizmem, tak? Jakby cały życiorys rotmistrza Pileckiego pokazuje dramat, tak, II wojny światowej. To nie było, że tutaj agresorem była nie tylko Niemcy, ale również Rosja. No,
walczył z Niemcami, został zamordowany przez Sowietów.
To jest oczywiście też jeszcze szersze tło tej całej sprawy. Jest to tło oczywiście dotyczące sytuacji w regionie. To znaczy Izrael potrzebuje Rosji. Potrzebuje, bo Rosja rozdaje karty w Syrii. Kiedy Izrael chciał dokonywać nalotów na irańskie pozycje w Syrii, no, to są pozycje przy granicy Izraela, które zagrażają rzeczywiście bezpieczeństwu, to musiał poprosić Rosję o zgodę oraz o wsparcie. Więc Władimir Putin jest bardzo ważny dla Izraela i jest to, tym bardziej, że Stany Zjednoczone, Trump wycofał, ogłosił wycofanie wojsk z Syrii, a już za czasów prezydentury Obamy się Ameryka wycofywała coraz bardziej z Bliskiego Wschodu. Nie ma żadnej jasnej strategii dla regionu, ale Rosja ma i Rosja jest tam obecna. I Rosja, nawet kanclerz Angela Merkel tak uważa, bo dzisiaj udaje się do Władimira Putina z wizytą, że ma bezpośrednie przełożenie na Iran. Dlatego Władimir Putin jest taki ważny dla Izraela, dlatego będzie mógł mówić tam, co tylko będzie chciał. I tak to troszeczkę wygląda. I to też musimy wziąć.
Jak do tego doszło, tak? Jakich argumentów Moshe Kantor musiał używać, żeby przekonać Yad Vashem do zorganizowania takiej konferencji i de facto wyeliminowania Polski Tak, no bo to jakby w tym kierunku cały czas szło.
Postawienie tych warunków było jasne, że nie skorzystamy
że my nie skorzystamy z tego zaproszenia, tak? Otóż również w rosyjskich mediach przeczytałem taką opinię na jednym z blogów dosyć popularnych, że tutaj też wchodzi w grę jakby przekonanie środowisk żydowskich do używania Rosji jako takiego młotka na Polskę do powrotu do rozmów o restytucji mienia, tak? Pojawiają się już konkretne kwoty, 300 miliardów euro i tak dalej, i tak dalej. Także z jednej strony pojawiają się takie sugestie, jak i w mediach rosyjskich, że to jest taka szukanie postawienia, włożenia Polski w taką sytuację między młotem a kowadłem. Z jednej strony Stany Zjednoczone i ten akt 447, a z drugiej strony Putin, który nam wali po prostu prosto w twarz i pokazuje, że to my razem z Niemcami jakby rozpętaliśmy drugą wojnę światową. No
tak, Polska tak? Między dwoma...
My jesteśmy winni.
Między młotem a kowadłem to znów te analogie historyczne no są niestety. Takie mrożące krew w żyłach, tak. Źle to wygląda. Ale czy ta decyzja prezydenta Dudy, żeby nie jechać do Jerozolimy, wydaje się jedyna i oczywista.
Oczywiście. Ze wszechmiar tak. Słuszna. Tu zwróć uwagę, co pani redaktor powiedziała o roli Rosji, bo Yad Vashem to jest instytucja teoretycznie rządowa, tak, podlegająca rządowi. Oczywiście ma wiele różnych środków utrzymania, to są też dotacje zagraniczne, różnych fundacji, głównie pewnie amerykańskich.
Ale musiała być zgoda w jakiś sposób.
Absolutnie, właśnie
izraelskiego rządu. No właśnie o tym
musiała
mówię.
Musiała być zgoda.
Milcząca przynajmniej.
Choćby nawet, prawda?
Więc izraelski rząd postanowił, że da Władimirowi Putinowi to forum, które on chce w zamian za zapewne różne koncesje i współpracy w kwestiach ważnych dla izraelskiego
absolutna
bezpieczeństwa
zgoda.
W regionie.
Tam zmienia faktu, tam na miejscu. Tak. Że to, co powiedział pan redaktor, że to jest dla nas bardzo niebezpieczne. Bo fakt, że nie będzie tam prezydenta Dudy jest dobry, bo nie ma nic gorszego niż siedzieć w ławce jak jakiś uczeń, który dostał nagany i nawet nie mieć prawa do obrony. Absolutnie. Natomiast to, co pójdzie w świat, obawiam się, może pani redaktor potwierdzi lub nie, ja wczoraj wyczytałem gdzieś w internecie, że w telewizji France 24 wczoraj pojawił się taki czy program, czy jakiś wątek, że polscy nacjonaliści próbują zmieniać historię II wojny światowej. Więc jeśli
no
tego
to już
typu
jest
przekaz...
taka narracja, no tak, która już
ale my tu w Polsce wiemy, mniej więcej tak myślę, czy młodzi, czy starsi, czy średni wiedzą, jaka była historia, jaka była prawda. Ludzie we Francji pewnie wypierają, albo nawet nie wiedzą, że był taki rząd Vichy, który wysyłał wagony z Żydami do Oświęcimia. I więc jeśli taki przekaz pójdzie w świat 23 stycznia, no to będzie to dla Polski bardzo niebezpieczne i nie wiem, czy my będziemy w stanie się obronić. Mam nadzieję, że rząd szykuje.
Czy problem polega na tym, że bez względu na to, czy pan prezydent Duda tam pojedzie, czy nie, my będziemy musieli się do tego odnieść.
No właśnie.
I tak, czy
no
tak,
właśnie.
Będziemy musieli jakoś
no tak,
na to zareagować.
Tak, ale może bez tego upokorzenia tam na miejscu, którym niewątpliwie byłoby wysłuchanie tych wszystkich
rząd ma teraz dwa tygodnie, żeby przygotować się bardzo
strategię.
Mocno do strategii. Tak, absolutnie. I ono jest konieczne.
I jakby zachowanie głosu prezydenta, a wcześniej tylko ta deklaracja, znaczy oświadczenie premiera na słowa Putina wydaje się teraz bardzo skuteczną strategią, no bo jednak głos pierwszego obywatela został zachowany. Proszę księdza, co to w ogóle za wydarzenie w Jerozolimie? Tak? I po co Instytutowi Yad Vashem coś takiego?
Sprawa jest strasznie skomplikowana i rzeczywiście dobrze, że prezydent nie idzie, bo nie jest tylko kwestia, jego personalnego czy poniżenia, czy jako reprezentanta państwa. A zasada jest również taka w dyplomacji, że prezydent zmuszony do milczenia w tym miejscu, słuchając oskarżeń Putina na przykład, swoją obecnością automatycznie autoryzuje te oskarżenia. Kamery międzynarodowych stacji, czy światowych stacji telewizyjnych, kiedy Putin mówiłby coś o Polsce, były skierowane by na twarz Andrzeja Dudy. Więc tego należało uniknąć za wszelką cenę. Natomiast rzeczywiście zgadzam się tutaj z panią, że to nie jest tylko kwestia Instytutu Yad Vashem, który sobie coś wymyślił, jak jedna z niezależnych fundacji działających. Dlatego, że to jest nie tylko chodzi o to, że tam będzie także prezydent i premier Izraela i przywódcy największych państw, notabene znacznie wyższej rangi niż ci, którzy przyjadą do nas do Auschwitz. O tym, że będzie ta impreza w Yad Vashem, myśmy wiedzieli chyba w Polsce już w kwietniu ubiegłego roku. Także to było szykowane od dawna. Na zaangażowanie się także władz państwowych Izraela w tę wizytę wskazuje chociażby bardzo duża rola w organizacji tej wizyty przez pana ministra Izraela Katza, który jest bardzo antypolsko nastawiony i co do którego ja nie wiem, czy prezydent, czy minister spraw premier chyba powiedział, że dokąd pan Katz nie przeprosi za swoje antypolskie wystąpienia, dotąd w ogóle my nie mamy czego tam szukać. Te przeprosiny nie nastąpiły do dnia dzisiejszego. Czy należy to jest dalszy ciąg pewnej polityki.
Rzeczywiście to wydarzenie, ta impreza została zaplanowana wcześniej, ale teraz nam się wpisuje to w jakiś ciąg takich wydarzeń. Mówię o tych oskarżeniach absurdalnych, absolutnie kłamstwach Władimira Putina na temat przyczyn II wojny światowej i udziału Polski w Holokauście.
Tak. I tutaj będę kontynuował to, co pan redaktor Surmacz przed chwilą zaczął. Mianowicie, rzeczywiście tutaj jest pewna sprawa, która jest opłacalna zarówno dla Izraela, jak i opłacalna dla Rosji. Tak. Niestety bardzo nieopłacalna dla nas. Ze względu na to, że oskarżanie przez Putina od dłuższego czasu nas o udział wręcz w Holokauście, czy kolaborację z Niemcami.
Tak,
to jest przygotowanie wręcz właśnie ustawy, przygotowanie pod to. No niebawem wyjdzie raport Kongresu Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych wobec Kongresu z wykonania także przez Polskę ustawy 447.
Ale to trzeba chyba czytać zupełnie szerzej. To znaczy, jeżeli odwrócimy tą historię, przepiszemy ją na nowo i Polskę postawimy po stronie nie ofiar, a sprawców II wojny światowej, no to choćby na przykład jakie dopominanie się przez taką stronę reparacji od Niemiec, prawda? Więc tutaj jest wiele stron.
To też ciekawe, że tutaj Niemcy zostały zaproszone w roli aliantów.
To jest jedna sprawa. A druga sprawa to również, jeszcze wracając do tego, co pani redaktor Rybińska przed chwilą powiedziała, to jest także element ważnej polityki międzynarodowej. Proszę państwa, państwo mówicie o tym samym, że o wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii, o przyzwoleniu jednak Rosjan na bombardowanie celów na terenie Syrii przez lotnictwo izraelskie. Przypomnijmy sobie, że to wycofanie wojsk amerykańskich z Syrii miało miejsce po zestrzeleniu samolotu rosyjskiego z oficerami wywiadu na pokładzie przez syryjskie lotnictwo wskutek zbliżenia się bombardującego myśliwca izraelskiego do tego samolotu rosyjskiego. Więc powstał konflikt. I potem nagle konflikt na linii Rosja-Izrael i potem nagle konflikt zostaje zażegnany, a wojska amerykańskie z Syrii się wycofują. W czyim to było interesie, żeby Rosjanie dostali wolną rękę w Syrii? To nad pewnymi rzeczami trzeba sobie...
Znaczy, myślę, że Amerykanie doszli po prostu do wniosku, że tam już nic nie zdziałają w Syrii. To znaczy Rosja tam po prostu jest. Ona tam zresztą jest od dawna. I Rosja gdzieś wchodzi, to już nie wychodzi. Znaczy, to już Rosja zostanie w Syrii. Znaczy, że dla Amerykanów pole manewru, bo w pewnym momencie zderzyliby się tak, z tymi rosyjskimi siłami. Siłą drogi wycofali się. Pozostawili Rosji tą Syrię i dlatego dla Izraela teraz Rosja jest niezbędnym partnerem. Niestety. I to dla nas jest bardzo niekorzystne, ale Izrael ma swoje interesy w regionie, te swoje interesy też bez bezpieczeństwa i argumentuje, że no, takie jest nasze położenie.
Również sprawy Iranu trudno, bez przyzwolenia Rosji
również,
nie rozwiążą.
Oczywiście nie rozwiążą. W związku z tym niestety my padliśmy ofiarą geopolityki. No tak to bywa. I tutaj nic na to nie poradzimy.
Jeszcze wrócę do Moshe Kantora, bo jestem winny państwu, telewidzom i wam w studiu informację o tym odznaczeniu. To było odznaczenie w 2005 roku. Aleksander Kwaśniewski odznaczył Moshe Kantora Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za zasługi w rozwoju stosunków polsko-żydowskich. Także tutaj mamy...
To mamy jakby sumę tego wszystkiego i jakby uzasadnienie. Szanowni państwo, ostatni temat, bo zostały nam dosłownie 3 minuty. Chciałem zapytać o pewien film, który na platformie Netflix pojawił się pod koniec roku i stał się natychmiast najpopularniejszym filmem roku. Dwóch papieży, bo mowa o historii Franciszka i Benedykta XVI. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, co dało twórcom bardzo duże pole do popisu i niestety ja tam osobiście wynalazłem wiele nadużyć, to znaczy bardzo wypaczony wizerunek Benedykta XVI w porównaniu z takim wyluzowanym Franciszkiem, który sobie podśpiewuje gdzieś przy myciu rąk Dancing Queen. Mamy tutaj takiego nieprzyjemnie wyglądającego staruszka, który się gdzieś upiera przy tym swoim konserwatyzmie. Proszę księdza, czy taki wizerunek Benedykta XVI to jest prawda i po co się w ogóle robi takie rzeczy, po co takie zbitki, po co takie zohydzanie jakby jednego?
Inspirowanie prawdziwymi wydarzeniami, to chodzi, prawdziwym wydarzeniem jest to, że Benedykt XVI był papieżem poprzedzającym Franciszka. To jest prawdą. I to są te prawdziwe wydarzenia. Natomiast dialogi według tego, co miałem okazję zauważyć, to są zupełnie zmyślone. I Netflix realizuje pewną misję. Bardzo systematycznie realizuje misję ośmieszania chrześcijaństwa, ośmieszania Kościoła. To nie jest jeden film, tylko no, chociażby niedawno w tej chwili nawet polski wicepremier Gowin akurat, protestujący przeciwko filmowi Pierwsze kuszenie Chrystusa.
Który w Brazylii został zdjęty w ogóle.
No więc właśnie, nie, pokazujący, to jest realizacja, wpisywanie jeszcze Chrystusa w politykę LGBT.
Mhm. Wojciech Surma, takie podsumowanie tego obrzucania jakby wizerunku Benedykta XVI.
Czy ja szczerze mówiąc, no, jest taka zasada, że nie powinno się komentować książek, filmów, których się nie obejrzało albo nie przyznało. Ja nie widziałem tego filmu i nie mam w ogóle ochoty go oglądać właśnie dlatego.
Jesteśmy, ci, którzy nie oglądali, są, jak się okazuje, w mniejszości, bo film naprawdę bardzo popularny.
Z reguły jest tak, że Kościół krytykują ci, którzy do Kościoła nie chodzą. Tak samo wystąpienie Andrzeja Dudy a propos czy Yad Vashem, czy tego, co się dzieje w Iraku, domagali się ci, którzy krytykują każdy krok Andrzeja Dudy.
I tutaj stawiamy kropkę. Salon Dziennikarski, wspólna audycja portalu wpolityce.pl, Radia Warszawa i Tygodnika Idziemy. Aleksandra Rybińska, dziękuję Wojciech bardzo. Surmacz, dzięki. Krzysztof Ziemiec i ksiądz Henryk Zieliński. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję. W salonie spotykamy się za tydzień.